Szanowni Państwo, bardzo serdecznie przepraszam za spóźnienie, ale spóźnienie nad jarem to przyjemnie do spóźnienia. Tutaj się odbiłem, jestem trochę później. Szanowni Państwo, może zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj na spotkaniu, że jest okazja wspólnie się spotkać, porozmawiać. Nigdy rozmów za dużo. Zawsze warto porozmawiać, co z Elblągiem, jak dalej nasze miasto będzie funkcjonować, jak będzie wyglądało. Ja chcę zacząć od tego, że tak naprawdę jeśli chodzi o nasze miasto, niezależnie od tego, co konkurencja wypisuje, chcę powiedzieć, że okres kończącej się już perspektywy finansowej wykorzystaliśmy bardzo dobrze jako miasto. Bardzo dużo środków z Unii Europejskiej wpłynęło tutaj. Wspomnę chociaż o węźle Wschód, czy trasie Unii Europejskiej, czy hali sportowej, czy lodowiska sztucznie mrożonego. W wielu pokładach komunikacyjnych, bez których na pewno Elbląg dzisiaj w dużo trudniejszej sytuacji był, jeśli chodzi o komunikację. Przy tej okazji chcę też wyprostować pewne nieprawdziwe informacje, które są przekazywane. Proszę Państwa, ja sobie w ogóle nie wyobrażam naszego miasta bez trasy Unii Europejskiej i twierdzenie, że nie ma tam ścieżki rowerowej, bo nie miało być. Projekt dotyczył dwóch mostów i dwóch nitek dwupasmowych, ale tak jak Państwo pamiętacie, że to było 10 lat temu, miasto stać było tylko i wyłącznie na budowę jednego mostu przy budżecie około 250 milionów i stać było na drogi dojazdowe do jednego mostu. Wybraliśmy tą wersję tańszą, dlatego że na tyle nas było stać, na tyle nie mieliśmy pieniędzy. Jeżeli pieniądze byłyby, na pewno projekt byłby realizowany w szerszym zakresie. Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj ruchu i komunikacji w Elblągu bez tej trasy. Chcę dodać również i to, że pamiętacie Państwo, jakie były problemy z piłką ręczną? Piłkarze grali ręczni na mosie praktycznie w złych warunkach. Budowana była hala i też w tej perspektywie, która się kończy, nie było szans na to, żeby na obiekty sportowe można było rozwiązać środki finansowe. I dlatego tam powstał inkubator. Połączyliśmy przedsiębiorczość z halą sportową i dzięki temu dostaliśmy dodatkowe pieniądze. Taki motor finansowy powstał, który pozwolił na budowanie tej hali. Teraz po 5 latach, kiedy zakończono uruchomienie tej hali, inkubator przyszedł do Polskiego Parku Technologicznego i ta cała hala w tej chwili służy sportowi, różnym rozgrywkom, rekreacji. I chcę znowu sprostować kolejny mit, który jest puszczany, że ta hala jest wymiarowa. Chodziło adwersarzom oczywiście o piłkę środkową. Chcę przypomnieć, że 4-5 lat temu było rozgrywane w naszym mieście mistrzostwa w ramach memoriału Wagnera. I to były mistrzostwa w piłce środkowej i nie ma co na ten temat dyskutować. Jest jedna kwestia, że jeżeli chciałoby się budować halę, która ma 10 tysięcy czy więcej, tak jak są w dużych miastach, to oczywiście trzeba byłoby mieć i na to pieniądze, a niestety miasta naszego na takie wydatki nie jest stać, a tym bardziej im większy obiekt, tym są większe koszty, to jest oczywiście jednoznaczne. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że to, co w tej chwili jest najważniejsze, to jest to, żeby w nowej perspektywie unijnej, tam mamy ponad 1 700 000 000 euro środków finansowych, Elbląg wykorzystał te pieniądze. A problem jest naprawdę duży, dlatego że chociażby w ciągu ostatniego roku, kiedy z 15 miesięcy, kiedy prezydent Bill urzęduje w Elblągu. Ten dług, który w poprzednim roku, kiedy startowałem do wyborach i mówiłem, że 600 milionów jest bardzo duży, jest zwiększony o 40 milionów do 640. Także tak to jest i w tej chwili moim zdaniem trzeba podjąć duże działania, żeby znaleźć środki finansowe, żebyśmy mogli wykorzystać ten czas i tę perspektywę do tego, żeby w ramach możliwych do pozyskania środków finansowych Elbląg zyskał. Patrząc na nasze miasto, to są dwie najważniejsze sprawy, które dzisiaj powinny nam przyświecać i dobrze, że na to możemy dostać i pozyskać środki finansowe. Myślę tutaj, Szanowni Państwo, o miejscach pracy, które są potrzebne bardzo Elblągowi. Czyli miejsca pracy tak naprawdę nie są tworzone przez prezydenta, przez urząd. Miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy. I tutaj trzeba zbudować taką silną płaszczyznę współpracy między samorządem, między przedsiębiorcami, między uczelniami, żeby wykorzystać i pomóc. Po pierwsze naszym przedsiębiorcom, żeby sięgnęli po te pieniądze, bo to, tak jak powtarzam, są to pieniądze bezzwrotne. Jeżeli przedsiębiorca dostanie grant na rozwój firmy, to oczywiście pieniądze te, jeżeli zainwestuje, no to przy okazji, rozwijając firmę, zwiększa zatrudnienie. Druga sprawa to jest sprawa szkolnictwa. Mamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, którzy kształcą naszą młodzież. I tutaj w ramach tej współpracy, o której mówiłem, trzeba doprowadzić do tego, żeby można było jednoznacznie wesprzeć przedsiębiorców w przygotowaniu dla nich kadr i młodzieży. Jest, też nie będę za dużo wymieniał, ale jest dużo programów, gdzie również przedsiębiorcy, przepraszam, szkoły mogą skorzystać na dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb, to się nazywa rynku pracy, do potrzeb przedsiębiorców, bo wielokrotnie, tak jak chociażby jeden z przedsiębiorców mówi, że on uruchamia nową linię, potrzebuje specjalistów do obsługi tych urządzeń, no i praktycznie musi sami przełożać, w tej chwili rozwija już swoje klasy, przygotowuje, żeby mieć możliwość pozyskania, jeżeli jest potrzebny pracownik, do odpowiednich kwalifikacji. Myślę, że jeśli chodzi o nasze miasto, również musimy szerzej otworzyć współpracę z gminami ościennymi. Tu chcę powiedzieć, że mamy przyznane środki finansowe, to jest 36 milionów euro, o które zabiegałem i zostały przyznane dla Elbląga i Starej Gminy Ościennej, żeby stworzyć też połączenie sił poszczególnych gmin, a myślę tutaj o rozwoju turystyki. Zostały zainwestowane pieniądze w pierwszym etapie w kanał Elbląski. Następne pieniądze zostały zainwestowane w Elblągu, w dwie mariny, w branie wielowej Pasłęce w Tolkmicku. Trzeba wspólnie podjąć z tymi gminami działania, żeby zaproponować rozszerzenie możliwości i pokazanie potencjału pod kątem turystycznym. To również jest szansa dla tworzenia się nowych firm i obsługi ruchu turystycznego. Szanowni Państwo, również chcę powiedzieć, że mamy potencjał niewykorzystany jako Bażantarnia. W kadencji 2010 roku, kiedy kończyłem swoją pracę jako wiceprezydent, była przygotowana koncepcja rozwoju właśnie terenów pod trzeba do tego wrócić z dwóch przyczyn. Pierwsza, jak Państwo pamiętacie, 4 lata temu, kiedy w kampanii wyborczej była mowa o trasach zjazdowych, konkurencja krzyczała, że to jest kiełbasa wyborcza, że to się nie stanie. Oczywiście w radach, ale to powstało, ale to nie jest koniec całego przedsięwzięcia. Trzeba tu kontynuować te działania i szukać inwestorów na te części, które mogą tworzyć przedsiębiorcy, jak również miasto, włączając się w podłączanie z infrastrukturą, z rzeczami, które pomogą przedsiębiorcy utworzyć tam przedsięwzięcia przyciągające turystów, bo Elbląg jest ośrodkiem subregionalnym i tak jak do szpitala przyjeżdżając z gminy ościennych i się temu nikt nie dziwi, bo nie, każda gmina nie będzie sobie budowała szpitala, bo jest to niemożliwe. Tak też powinniśmy wykorzystać pewne możliwości właśnie w tym, żeby tworzyć pakiety turystyczne, które pozwolą na to, żeby nasze miasto się rozwijało. Oczywiście Wyspa Spichrzów to jest kolejny element, gdzie praktycznie prawa strona rzeki Elbląg została z różnych programów unijnych jeszcze rozpoczęta w poprzedniej kadencji, w tej kadencji kończącej się zakończona. Myślę tutaj o całych działaniach przeciwpowodziowych i bulwarze Zygmunta Augusta, o mostach zwodzonych, które zostały zrealizowane. To jest tak jakby pierwszy krok. Te mosty wyznaczyły pewną rzekę, której teraz można nawiązywać i przygotować koncepcję zagospodarowania terenów Wyspy Spichrzów i Starego Miasta, po to, żeby również tam można było te tereny zabudowywać i tworzyć kolejne przedsięwzięcia. To tak, Szanowni Państwo, z grubsza, jeśli chodzi o pewną tą politykę, która jest związana z rozwojem naszym miasta. Chcę powiedzieć, że są na to pieniądze, które trzeba pozyskać i nie myślę tylko o tutaj samorządzie, o tym, że samorząd może pozyskiwać te pieniądze. Myślę o tym, że trzeba wspólnie podjąć działania razem z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami, żeby można było jak najwięcej tych środków pozyskać dla Elblągu. Chcę tylko powiedzieć, że z poprzedniej perspektywy praktycznie napłynęło do naszego miasta na 133 projekty około 350 milionów złotych z 600, a projekty zostały zrobione na 650 milionów. Jest to niebagatelna kwota i w tej perspektywie tych pieniędzy jest naprawdę dużo więcej i myślę, że tutaj te działania, które są, powinny pójść w stronę ustabilizowania budżetu, żeby mieć pieniądze na wkład własny i podejmować kolejne projekty dla rozwoju naszego miasta. Szanowni Państwo, ponieważ dzisiaj, ponieważ przesunięto z wczoraj na dzisiaj debatę telewizji Olsztyn, ja się tak staram dosyć skondensowanie mówić, dlatego że kiedy mieliśmy zaplanowane spotkanie, ta debata była planowana na wtorek. Została na prośbę mojego kandydata przesunięta na dzień dzisiejszy i niestety ja tak dużo czasu nie będę mógł Państwu poświęcić, bo oczywiście muszę na odbywanie projektować. Jeżeli Państwo macie pytania, bardzo proszę, postaram się na nie odpowiedzieć. Chciałem jeszcze jedno powiedzieć, że również w tej perspektywie, bo spółdzielnia nad Jarem też pisała projekty, wnioski o pozyskanie środków unijnych, które pozyskała na tę modernizację, to oczywiście ten proces jak najbardziej trzeba kontynuować. Jest taka możliwość i spółdzielnie i wspólnoty mają w następnej perspektywie możliwość ubiegania się o kolejne środki. Trzeba będzie po prostu przygotowywać projekty, które będą składane, żeby takie zadania realizować.
Ja mam pytanie.
Jest
pytanie
do przedstawiciela
rządu. Powinna być ukończona
w 2016 roku. Ale oczywiście chodzą słuchy, że jednak to się nie odbędzie, że się przedłuży znowu. Jak długo my będziemy na dzielnicy Krasnylas mieli ten problem wieszą? Po prostu tam jest naprawdę nieszczęście się dzieje. Już dwoje ludzi zginęło na tych pieszych, że tak powiem, na tych skrzyżowaniach. Tak? Drugi problem też mamy z oddaniem części parku historycznego, tam park taki jest u nas, żeby to miasto przejęło od nadleśnictwa. Nadleśnictwo tam nic nie robi. Są to chaszcze, co to ten. A my nie mamy nawet takiego miejsca do spotkań, które chcieliśmy tam zagospodarować. Stawiają wiaty tam, prawdopodobnie jak dwa latach, są te wiaty. Mamy wszystko projekty dopasowane, tylko problem był przekazaniem tego terenu na miasto. I ciągle jest problem. Nie może się dogadać miasto z nadleśnictwem. Ponieważ tam chodzi o zmianę jakiegoś odcinka z lasu na morze. To jest taki aż problem, żeby to szybciej załatwić. To się staramy już od 3 lat. Mało 3 lat, więcej. Ja tam mieszkam, tak powiem, od 1958 roku. I cały czas tam bardzo się zastanawiamy. A teraz mówicie, że jest tam, na przykład, że nie mamy nawet się gdzie spotkać.
Jasne. A trudno mi powiedzieć takich szczegółów, ja po prostu nie mogę znać. Wyglądowałem sobie teraz z samorządem województwa również z różnymi właścicielami, ze Skarbem Państwa i z lasami. Ale jeżeli Pan mówi, że są tego typu problemy, to myślę, że trzeba szybko to przedyskutować, gdzie jest ten problem, bo lasy państwowe oczywiście mają swoje przepisy dotyczące lasów i ciężej jest kupić ten grunt niż go zamienić na grunt podobny. Trudno mi powiedzieć, nie znam szczegółów, ale na pewno jeżeli temat ścieżki rowerowej jest przyjęty jako temat do realizacji, to w pierwszej kolejności trzeba załatwić sprawy własnościowe.
Tam jest projekt, no według projektu obywatelskiego zostało to zrealizowane. Zostało teraz przez geodetów wytyczone wszystko, tylko właśnie, że znowu zacznie się problem z wykrywaniem tych metrów kwadratowych pod tą ścieżkę od prywatnych właścicieli.
Ja myślę, że tego trzeba przeanalizować i podjąć rozmowy z lasami, jak to wygląda. Bo ja nie mogę panu mówić, że to wygląda tak czy inaczej, pan nie znam szczegółów całego przedsięwzięcia, ale sądzę, że temat zamiany gruntów jest możliwy do załatwienia.
Bardzo proszę. Jeżeli można, to ja do pana pytania spróbuję jakby nawiązać, dlatego że jestem mieszkańcem Bielan i problem ścieżki rowerowej i ścieżki pieszej mieliśmy przez kilkanaście lat. ona na dzień dzisiejszy funkcjonuje. To funkcjonuje, nie chodzi tylko o ścieżkę rowerową, no to przede wszystkim ścieżkę pieszą, bo ona wpływa na bezpieczeństwo dzieci, które idą do szkoły. To jest najważniejsze. Ale oczywiście ścieżka rowerowa jest istotna i ważna. Ale jeśli zaczęły się prace, a ja obserwuję te zdarzenia, które polegają na tym, iż wycinka jest drzew, iż geodeci wytyczyli teren, iż ten teren jest urównany, to znaczy, że w Urzędzie Miejskim przygotowano i rozpatrzono te kwestie. Inaczej nie podjęto by pierwszych działań polegających na tego typu pracach. Jeżeli gdzieś na końcówce jest kwestia faktycznie dotycząca gruntów prywatnych czy nadleśnictwa Elbląg, to musi miasto, czyli prezydent miasta lub służby jego spotkać się z nadleśnictwem i te kwestie między sobą uzgodnić. Inaczej dojdzie do pewnego tylko momentu i koniec, i dalej już inwestycja nie będzie szła. Natomiast wydaje mi się, że skoro miasto ruszyło i prowadzi tą inwestycję, to znaczy, że te sprawy są dopięte. Jeżeli one zaczęły, jeżeli są pieniądze lub będą pieniądze, to myślę, że to nie będzie kwestia jakby wydłużenia w czasie wykonania tej inwestycji. To zostanie w swoim czasie wykonane, bo one to od rozpoczęcia do zakończenia jest objęta terminem. I ona musi być zrobiona. Więc tak bym się specjalnie nie obawiał, ale fajnie, że pan się interesuje i dobrze by było, żeby w Radzie Miejskiej, która została wybrana, kiedy zostanie konstytuowana, do radnych się zwrócić, czy do prezydenta, który zostanie wybrany i rzucić mu ten temat. Panie prezydencie, prosimy, żeby pan się przyjrzał, czy żeby pan w jakimś tam terminie dał odpowiedź. Na co możemy liczyć i w jakim terminie to zostanie ukończone. Tylko tyle.
Odnośnie tej hali, troszeczkę pan się chyba minął, prawda, bo mecze międzypaństwowe
można się tam co.
Ale międzynarodowe o jakimś pucharowe już nie. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, to chciałbym zadać panu pytanie tego typu. Olsztyn zdobył, no przy pańskim udziale, Olsztyn zdobył 300 milionów na budowę inne, tak? Czy 400. Olsztyn uważam za fanaberię, gdzieś tam pod Szymanami, w Szymanach, lotnisko. Cała Polska brzmi, jak ja śledzę media, tak, i czytam też prasę, a Cieplogrodem nie jestem, i widzę, że nawet takie lotnisko w Gdańsku, lotnisko w Poznaniu generuje duży strat. Miasto, takich dużych miast, 500 tysięcznych, dopłaca grube miliony do lotniska. Za pańską zgodą zostało wybudowane, już się buduje chyba już na ukończeniu, lotnisko w Szymanach, gdzie będzie generować 4 razy tyle, co w Gdańsku. Bo przepustowość w Gdańsku i w Poznaniu nijak się ma do Olsztyna. Bo to lotnisko nie będzie dalej wiążące. Doskonale pan o tym wie. Bo my mamy podlosy 50 km stąd, lotnisko. Ale jak przyjdzie do podziału pieniędzy i prośba o jakiekolwiek grosze dla miasta Elbląga, to usłyszą nie tylko Elbląg, inne miasta usłyszą: przepraszamy, nie mamy pieniędzy. Priorytet jest lotnisko. To tylko tyle. Jeśli pan nie miesiąc.
Ale samolot tym jaje muszą gdzieś lotować.
Proszę państwa, no bardzo mi przykro, ale ja lotniska w Szymanach nie wymyśliłem. I to jest pierwsza rzecz, którą pan mi zarzuca. To już było przyjęte wcześniej w strategii rozwoju województwa. Ja
ale 4 lata temu można było protestować.
Pozwoli pan, że dokończę, ja panu nie przerwałem. Zostało przyjęte wcześniej w strategii województwa. Jak ja już szedłem, to proces inwestycyjny był na etapie przygotowawczym i nie za mojej kadencji w zarządzie zapadała taka decyzja. Proszę mi takich rzeczy nie wbawiać, tylko ja wymyśliłem sobie lotnisko.
Ja nie powiedziałem, że pan
to jest jakby jedna rzecz. Ja to lotnisko oczywiście, pomimo że jest na duże 2000 z dużymi obostrzeniami ekologicznymi, udało się doprowadzić do realizacji. Oczywiście nie jest to lokalizacja dla Elbląga, ale jest to lokalizacja dla województwa warmińsko-mazurskiego, części zachodniej i podlaskiego, bo nie całe województwo mieści się tylko wokół Elbląga. Ta inwestycja jest, chcę panu powiedzieć, dużo tańsza, niż wymienia pan to w koszty związane z budową tego lotniska. Natomiast ona będzie miała inną funkcję, zupełnie nie taką jak lotnisko Gdańskie, ale bardziej pod lotnisko związane z czarterami. Powstały 63 nowe obiekty turystyczne, hotelowe, rekreacyjne. Nie izba, tylko organizacja turystyczna przygotowuje pakiety turystyczne, żeby przywozić, tak jak naszych polskich turystów wywozi się do krajów południowych na wycieczki, na wczasy. Tak tutaj w tą stronę, żeby ci, którzy właściciele tych ośrodków chcą, żeby takich turystów im przywozić. I to jest jakby inny temat. Wrócę jeszcze do tego, że mówi Pan, nie mając wiedzy, jak to technicznie wygląda. Proszę Pana, to jest tak, jak ktoś ma pretensje, że składa wniosek na rzecz, na przykład, tak jak już to próbowałem tłumaczyć, że jeżeli można pozyskać pieniądze na samochód, a ktoś składa na rower, to jest jasne, że nie może dostać na rower, bo może dostać tylko samochód. To jest tak dla uproszczenia. Wobec tego proszę nie opowiadać rzeczy, które nie mają oparcia w rzeczywistości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz dotyczy Elbląga. Mamy inwestycje, które w naszym porcie, o którym w kółko mówimy, że dać szansę dać do rozwoju, to są inwestycje rzędu 550 milionów, które są w kontrakcie terytorialnym. I gro tych inwestycji potrzebuje dużych nakładów finansowych. Jedna jest na liście podstawowej i to inwestycja, którą będzie robił Urząd Morski i bardzo dobrze, bo nie będzie potrzebował angażować środków z naszego budżetu miejskiego.
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Andrzej Piasecki. Panie Prezydencie, ja w nawiązaniu do wczorajszej rozmowy o wiatrakach chciałbym Panu
zapomnieć
marszałkowi, proszę bardzo, termin wiatrowy i zagrożenie, które wpływa, jak Pan Prezydent powiedział, zresztą, że włożyliście Państwo w Mariny piękne ośrodki wypoczynkowe, dlatego, że poczytać sobie sami
profesorami. Ja wiem,
że Pan jest
wczoraj mówiłem, że ja nie jestem tego wiatrakami.
Ale proszę poczytać, będzie Pan miał wiedzę, będzie Pan może mówił i tak naprawdę coraz więcej. Bo ci, co Pana wspierają, tak akurat lobują przy tym.
Bardzo dziękuję. Ja, jeśli chodzi o energię niskoemisyjną czy energię odnawialną, to chcę powiedzieć, że są różne możliwości i w tej chwili wchodzi fotowoltaika, no, różne przedsięwzięcia na to są możliwości pozyskiwania pieniędzy, ale ja nie widzę takiej szansy, żeby w naszym mieście ktoś zaczął budować farmy wiatrowe.
Panie Prezydencie, jeszcze powiem więcej. To nie, że będą budować. To już lobbying jest tak mocny PSL-u i Platformy Obywatelskiej, że ostatnie wyjazdowe posiedzenie w Rdosiu z Olsztyna w Biegłowniku było miażdżące dla Państwa tej firmy Eurowin, która na obrzeżach miasta chce postawić 80 wiatraków powyżej 200 metrów. Będzie to bardziej widoczne niż wieża kościelna Świętego Mikołaja.
Ale jak ja się orientuję, to w Biegłowniku nie doszło do porozumienia.
Nie, już zatwierdzili.
Dajcie spokój z tymi wiatrakami.
Żeby ten prom był, bo on blokowuje i drogę, i pomaga tym mieszkańcom, którzy tam są.
mało tego, kolejka nas zalewała, bardzo atrakcyjny teren. To znaczy, jeśli chodzi o ten prom, jeśli ktoś korzystał z tego promu, ja byłbym nieopłacany, kiedy on w całym sezonie letnim był tam, zawsze był wykorzystywany. Nie rozumiem tego, nie byłem opłacany. Kolejka nam zalewała, kiedyś, 100 lat temu, jak to nazywam potocznie, był pociąg. Można to wykorzystać też w tych pomorsko-podjarskich, zachodniopomorskich. Są takie. Niech to będzie taki dyżansowy pociąg, nie ma tego. Jaki pan może mieć na to wpływ? Pytanie kolejne. Jestem... Ale nie tak, ja to skończę, a pan to powie, bo to nie dużo pytanie, tylko dwa. Mieszkamy nad Jarem, została zrobiona tutaj droga, oświetlenie, światła i zostały wyłączone o którejś tam godzinie 17, 18, 19. Zgłaszał się pan Migdomy, bo on ma problem, sygnał dźwiękowy. Ja mam pytanie, kto z państwa, z komitetu, kto jest przy władzy, żeby te światła działały, a jeśli nie, no to na tym skrzyżowaniu Broniewskiego, bo ono nie będzie po prostu rondo, coś co odblokuje, co będzie bezpieczne przejście dla osób wchodzących. I sprawa już ostatnia, jakim sposobem będzie mógł pan przyciągnąć potencjalnych przedsiębiorców do naszego miasta, żeby chcieli właśnie tu inwestować, pozostać, żeby zostały tu pieniądze i żeby była prawda. No właśnie, czy...
Droga pani, pierwsze pytanie przypomnij pani...
Prom i kolejka na
Zalewowa. Prom i kolejka na Zalewowa. To znaczy, jak sama pani powiedziała, prom w Kępkach nie należy do granic administracyjnych miasta. To prezydent nie ma władczych decyzji, żeby coś postanowić, czy nie. Ja uważam tak, że właśnie po to są różne, tak jak Komunalny Związek Gmin Zalewowych, czy inne instytucje, gdzie powinno się pewne rzeczy w gminach ustalać. Ja podejrzewam, że to należy do kompetencji samorządu powiatowego i tam pewnie coś nie zadziałało, ale jeżeli jest ruch, są ludzie, którzy jeżdżą, powinno się na ten temat z innymi samorządami rozmawiać, bo każdy, kto się porusza, musi się jakimś szlakiem. Mówiąc o kolei nadzelerowej, szanowni państwo, kolej nadzelerowa co roku dostawała dofinansowanie od samorządów województwa i ja zawsze co roku starałem się rzeczy, żeby środki na dofinansowanie kolei nadzelerowej były. W okresie letnim, kiedy uważam, że nie powinna być alternatywa dla Gążanina, żeby mógł dojechać do Turkmiska i z Turkmiska namierzyje się dostać stację. Tak, ale cały problem w tym, że tutaj samorządy powinny się do tego dołożyć. To nie jest tak, że samorząd województwa sam to sfinansowuje. Myśmy co roku dofinansowywali kolej nadzalewową w każdym roku dokładając środki finansowe z budżetu województwa. Natomiast teraz stanęła sprawa tak, że samorządy nie chcą wykładać swoich pieniędzy. Myślę, że do tego tematu trzeba wrócić i ten temat jest dobry dla lokalnej organizacji turystycznej, żeby to wypromować jako problem, ponieważ oczywiście kolej pojedzie tylko wtedy, kiedy po prostu ktoś jej za ten wozek kilometr zapłaci, żeby mogła wykonać trasę. Niezależnie od tego, czy pasażerów będzie w dużo, czy pasażerów będzie mało.
A czy pan jechał kiedyś tą kolejką, miał przestać inwestorów?
Tak, jechałem. Byłem kiedyś na właśnie tym przejeździe i to był przejazd włączony do Turkmińska i z Turkmińska do Krynicy Morskiej. Potem z powrotem statkiem. Mówię do ubiegłego roku praktycznie to funkcjonowało. No w tym roku też, ale praktycznie wiele samorządów właśnie z tej trasy, niektóre nie chciały już dalej dofinansowywać. Ale mówię, to trzeba rozmawiać na ten temat, żeby ja mówię, widzę do jego planu turystyczny, do możliwości rozwinięcia, ale to jest temat dotyczący współpracy międzysamorządowej.
Nie może tego sejmik wspomóc?
No to ja mówię, że dodajemy pieniądze. Sejmik to jest samorząd województwa, tak jak Rada Miasta.
No właśnie. Ale jako potencjalny projekt tego miasta, żeby tam o to zadbał, żeby mieć tą uwagę. I ten prom, i tą kolejkę, bo jak pan jego, to pan zauważył, że to było tak zarośnięte te tory, że po prostu na Szpalerze w jakimś tunelu się jechało, że nie było nic.
Chcę powiedzieć, że po powodzi, która była parę lat temu polskie linie kolejowe skreśliły tą linię i chciały ją rozbierać. Jako samorząd województwa protestowaliśmy. Ta linia jest dalej utrzymana. Samorządy naprawiły ze swoich pieniędzy w robotach publicznych kolejowych, bo byli to miejsca na problemach. I tam może się odbywać z małą prędkością, bo z małą, bo tam stan tych torów nie jest taki, jak byśmy sobie życzyli. I tory te na dzień dzisiejszy są do użytkowania. Trzeba wspólnie z innymi samorządami wypracować. Jest to dla, myślę, Elbląga bardzo duża rzecz, bo nie muszą ludzie do granicy łaski jechać swoim samochodem, czy do Szpitowa, czy do Stajna Łoskina. Mówię, myślę o Mierzei Wiślanej, żeby środki komunikacji, które wiemy, jak w okresie letnim blokują i Mierzeje, i dojazd do tej Mierzei, ile godzin się wraca, można pojechać trasą zupełnie inną.
Nasz jar, jeśli nasz jar z tym oświetleniem, z tym wyłączaniem
noworecznym, nie? To znaczy ja tutaj nie wiem, czy to jest droga miasta, czy spółdzielni, bo... To znaczy pytam o właściciela, bo wiem, że ona jest w mieście. Tylko czy są drogi wojewódzkie w mieście, tak. Powiatowe, gminne, drogi spółdzielcze. Ja myślę, że to jest temat do rozstrzygnięcia przez tego, kto jest zarządzającym w danym terenie, bo jeżeli jest to droga miejska, to uważam, że powinno na takich zasadach jak wszędzie indziej oświetlenie funkcjonować. A jeżeli droga spółdzielcza, to trzeba zarządem spółdzielni rozmawiać, żeby ten temat był odpowiednio zaangażowany. Bardzo proszę.
Jeszcze też i na Biedarach mamy działki i jeździ autobus 30. W związku z tym zrobili jedną przygotową drogę. Tej drogi do odcinka gdzieś 500 metrów. Czy to nie można zrobić? I wygłębiuje się dzielnica po lewej stronie. Ludzie też muszą dojeżdżać. W związku z tym nie można poszerzyć nawet, albo poszerzyć tą drogę, albo jakieś zrobić ścieżkę, bo rowerem tysiące ludzi jeździ. Rowerem jak jedzie z powrotem, jednokierunkowy płaci bardzo. Więc musi prowadzić, a na około 5 km musi odbierzeć. 500 metrów, to jest odcinek dla miasta. A miasto robi, na przykład, wczoraj widziałem na Gwiezdnej chodnik, który był zrobiony, ale trochę popękany. Takie piękne płyty, przyjeżdżę, cięższe to przed, łamie te płyty. Te płyty, gdyby to wyłożył gdzieś, mówimy o pieniążkach. Ale nie mówimy o kosztach, że my marnujemy te pieniądze w ogóle. I to trzeba wziąć pod uwagę. Jeszcze bym chciał zapytać, co z tym obiektem, który był zbudowany jako rzeźcia, czy zakłady mięsne, który stoi 4 lata, czy 5, nieużyteczny, zniszczenie. To własność, to kiedyś będzie zagospodarowany, czy nie. Ja myślę, że jeżeli pan nie będzie, to pan komuś przekaże te które my sprawy poruszamy, albo gdyż pana tutaj, żeby te sprawy były ujęte, żeby rzadko my chodzimy za takie spotkania, ale to są sprawy ważne. To są sprawy, które wiele ludzi pytają się.
Teren prywatny jest to.
Znaczy ja powiem tak, temat każdy komunikacyjny jest ważny. Myślę, że tutaj w tej chwili tworzone są, i to jest dobra rzecz, budżety obywatelskie, gdzie wspólnie można podejść do tematów różnych ścieżek czy połączeń. Nie jest to tak, że wszystko to, co jest w mieście robione, podlega bezpośrednio pod prezydenta, bo te płyty, o których pan mówi, i ta inwestycja na Gwiezdnej, to jest akurat realizowana przez spółdzielnię Sielanka. To nie robi tego miasto, robi to spółdzielnia Sielanka.
Ale
dlatego mówię o współpracy, natomiast jeżeli spółdzielnia wkłada swoje pieniądze na realizację tego zadania, to spółdzielnia decyduje, czy chodnik wymieni tutaj, czy w innym miejscu. Chcę powiedzieć, że zakłady mięsne, ja też ubolewam, że nie funkcjonują. Natomiast jest to firma prywatna, był tam prywatny właściciel. Zostały, jak Państwo pamiętacie, przeniesione na drugi teren. Uwolnił się teren koło dworca do zagospodarowania. Natomiast ta firma praktycznie nie rozwijała się, a wręcz przeciwnie, upadła. I kto jest w tej chwili właścicielem, trudno mi powiedzieć, ale zawsze, jeżeli jest to obiekt, który stoi i niszczeje, to trzeba szukać jakiegoś rozmów i wsparcia, żeby tam powstało jakieś miejsce.
Jeżeli to jest prywatne, niech to niszczeje, to jest jego.
Niszczenie, tam obiekt jest dozorowany, jest ostrzegany, to nie ma produkcji. Po prostu nie mogą się dogadać przez wiele lat inwestorów.
Jeśli chodzi o zakłady mięsne, nie zasłyszałem, o którym popadł, chyba chodziło o ten obiekt przy lekterku Lazarowskiego, zabytkowy, czy ten tutaj, którzy...
Ten nowy na Mazurskiej.
A ten nowy na Mazurskiej, no to tak Zedlery kupili chyba 2 lata temu i co oni robią, jest prywatne i miasto i komu jest nic tam do tego. Ale ja więcej, szanowny panie marszałku, chciałbym nawiązać do wczorajszej pana odpowiedzi na moje zadanie pytanie na temat parkowania i opłat przy szpitalu wojewódzkim. Więc szanowny pan marszałek był uprzejmy mi udzielić nieprecyzyjnej odpowiedzi. Mianowicie odpowiedział pan, że dochody z tych cholernych opłat, które łupią nas tam, mieszkańców, a szczególnie i seniorów, przy czym chciałbym jeszcze nawiązać, że wspominał pan wczoraj, że województwo tutaj kartę seniora tworzy, etc. Niektórzy tutaj znacie, co są na sali, ten szpital budowany w ciężkim znoju, a teraz za to, żeby pojechać tam do lekarza, to muszą pulić ciężkie pieniądze za to, że mają gdzie zaparkować, bo w okolicy tam idzie pan, nie znajdzie miejsca do parkowania. A mianowicie na czym polegała panka nieprecyzyjność w mojej udzieleniu? Że stwierdził pan, że dochody, to co to za muzyka? Dochodzi z tego,
co?
No to się zachowuj pan, panie, wyłącz pan telefon, prawdziwy wieka, wie pan. Ale że dochody z tego parkowania zasilają budżet szpitala, co nie jest całkowicie zgodne z prawem. Ja dzisiaj pojechałem sobie i wykupiłem bilecik. I bilecik, tam jest jak byk napisane, jakaś firma usługowa, park, coś tamtego, Grudziądz. A tak jak, więc się pytam. Czy to była niekompetencja, czy dezinformacja, nie jako wyborcy przez pana marszałka. A w dalszym ciągu podnoszę, że opłaty przy szpitalu wojewódzkim są głupią nas i są horrendalne, bo w większości szpitali, na przykład w naszych szpitalach, jednym na Żerowskiego, a drugim na Kobyńskiego, płaci się 50 zł czy 2 zł za wjazd i jest pan na oddziale dzielnym, na przykład leży pan jak diabetycy. 4, czy 6, czy 8 godzin, a tam pana szpercują tymi rozmaitymi historiami, a po południu idzie pan do domu i śpiewa, bo takie są przemieni. A chory podjeżdża samochodem i płaci tu z tych 8 godzin i płaci za taką kasę, jak przed tym szpitalu wojewódzkim, komercyjną cenę, jak przed jakimś hotelem, nawet gdzie, bo hotele to za darmo, czy hipermarkety mają, bo oni od klienta mają. Bo wiedzą, że klient przyjdzie tam zarobić. ale gdzieś przed Pałacem Kultury, na przykład w Warszawie. Bo tam na takiej samej zasadzie to się odbywa.
Ja staram odpowiadam.
Ale ja się pytam. Niekompetencja, czy dezinformacja ze strony pana marszałka?
Czy znowu szukłam?
To czy jest taki układ, bo to jest grudziąca firma parkująca, a która funkcję ma. A mnie to jest, panie marszałku, bardzo
trudno,
bo w stoju zeszły nam budowano, nie robimy. I jeszcze,
no dobra, siadę.
A w tej chwili, na to trzeba załatwić, nie pogadać.
Ani to nie jest niekompetencja, ani nie jest dezinformacja. Dlatego, że te szpitale, które mają wprowadzone odpłatne parkowanie, realizują to poprzez firmę, która z części opłat po prostu za tą usługę bierze wynagrodzenie, a pozostała część jest dochodem szpitala.
No tak, tylko że jak ja się dyrektora ekonomicznego szpitala pytałem, ile dostajemy szpital, a ile my, to on się zasłonił, że to jest tajemnica handlowa. Ja się pytam, sekundkę, tak, jaka tajemnica handlowa, szpital jest obiektem użyteczności publicznej i finansowany ze środków publicznych i tak jak ty, jak i każdy obywatel ma prawo mieć zasięgnąć informacji o dochodach, przychodach i
tak. Dziszu, powinniśmy mieć takie prawo, ale prawo jest takie, które mówi, że jest tajemnica handlowa.
Bo ja mam jeszcze tylko 5 minut, bo muszę jeszcze jechać na, tak jak mówiłem, na debatę.
Ja jeszcze panu zadam jedno pytanie. Była wojewodzina, mieście pan odniesie do tego, była wojewodzina z Elbląga. Próbowała coś dla tego miasta zrobić i fakt, że miał tu powstać te pogotowie, tak, z Elbląga. Krótka kadencja, niecałe 18 miesięcy, wiadomo, nie ma tutaj tego powiadomienia medycznego tu w Elblągu, oczy wszystko zakręcił. Dwa lata temu radny sejmiku wojewódzkiego próbował się odnieść do sytuacji na linii Olsztyn-Elbląg. I chodzi o pana radnego Kraśnickiego, który stanął mocno w obronie Elbląga. I podciął się ekspresy z nerwis. Powiedział, że Olsztyn doi Elbląg, doi Ełk i doi inne miasta.
To przecież to wiadomo.
Że doić to doi. Ale jeden radny z Elbląga, który się odważył to powiedzieć. Jest pan...
Chcę panu odpowiedzieć, bo znam tą sprawę i
zarówno... Ale czy był taki fakt? Pan powie to, czy jest to, że był taki fakt.
Ale może da mi pan odpowiedzieć. Nie mówi mi pan, co ja mam powiedzieć. Bo tak to wychodzi, że za moment już pan powie, co ja mam powiedzieć. Proszę państwa, był ten temat dyskutowany i to dosyć mocno. Oczywiście cały sejmik, zarząd, Komisja Zdrowia, w której też pan Perliński uczestniczy, były podejmowane uchwały na ten temat, żeby w Elblągu też była część związana z powiadaniem ratunkowym, ale to, proszę państwa, to nie jest decyzja samorządu województwa, bo to jest decyzja w rękach wojewody na podstawie rozporządzenia ministra. Ja powiem tak, jeżeli będę wybrany przez mieszkańców, ja będę o ten temat mocno zabiegał, bo uważam, że jest to ważna sprawa dla naszego miasta.
Czyli dobrze zrozumiałem, panie marszałku, to, że nie mamy tej stacji pogotowej, to zawdzięczamy pani obecnej pani premier Kopacz, tak, która była minister zdrowia. Dobrze to zrozumiałem?
Proszę pana, bo to są przepisy, które reguluje Sejm i rozporządzenia ministra.
No,
ale tutaj nie dyskutujmy o przepisach.
Ja tylko jedno słówko na temat tego parkingu przy wojewódzkim. Miasto sprzedało to za 1 grosz dla pani Geller,
a pani
zdała to prywatnej firmie, a ta prywatna firma, jak tu było powiedziane, doi jak cholera. wkłada, nawet tutaj taki przypadek był, że jeden mieszkańców inwalida.
Dziś moja mama.
Odbił ten bilecik, nie znalazł samochodu, minęło tam 15 sekund czy 30 i trzeba płacić następną godzinę. Ale ja nie o tym. Ja tylko chciałem zapytać, jeżeli pan zostałby wybrany prezydentem, jak pan sobie wyobraża rządzenie blokiem, jeżeli pan ma tylko jednego radnego, bo pan sam jest tylko tym jednym radnym.
No jak jest to jeszcze?
Znaczy, znam dobrze ordynację wyborczą, to osobne są wybory na prezydenta i osobne do rady. I jak pan dobrze wie, bo wie pan na pewno dobrze, to startowałem do wyborów nie na prezydenta, nie tylko z komitetu wyborczego własnego, ale z poparciem Platformy Obywatelskiej. Proszę nie mówić o tym, że ja jestem sam jeden, bo już przed wyborami wszystkim było wiadomo, że startują te dwa komitety wspólnie razem do wyborów. W tej chwili mogę powiedzieć, że również poparcia mojej kandydaturze udzieli Sojusz Lewicy Demokratycznej. To jest w tej chwili, licząc razem, 12 mandatów. W tej kadencji pan prezydent miał 10 mandatów na 25, czyli mniej niż w tym przypadku, o którym pan myśli, że byłoby tak, jak ja byłbym.
Ale teraz będzie 13.
Sojusz to po całej
śmierci. Nie cofaj, będzie panie marszałku.
Ale koniczynkę przemawialiście na czerwono.
Ja bardzo przepraszam, ale ja o 18 muszę kończyć ze względu na wybory.
Koniczynkę przemawialiście na czerwono.
Nie, a jest tutaj też pan Jacek Bocheński, który to na pewno nie może powiedzieć. To było przygotowywane w tej koncepcji, że będzie basen kryty tam przy Mojówki i jako drugi etap po zrealizowaniu tego basenu miał być basen po wybudowaniu tego basenu, bo na razie to jeszcze nie jest zakończone. Przewidywany drugi etap to właśnie wykorzystanie terenu i tego obiektu pod funkcję rekreacyjną basenu.
Ale całkowicie o imieniu, całkowicie o kształcie po prostu.
Bo jeszcze pan Brzyński.
Szanowni państwo, bardzo dziękuję panu Brzyński. Pan prezydent Brzyński, bo wczoraj miał szansę też zadawać pytania, ale ja naprawdę muszę jechać.
Ale chcę już zgłaszać
na godzinę 18.